Twoje Radio London. Dzisiaj bez piosenki na dzień dobry, ale nie mniej serdecznie. W programie Twojego Radia, przygotowanym dla Radia Western 94,9 FM na 11 dzień sierpnia, słuchaczy wita Jolanta Pawluk. Zacznę od zaproszenia. Z okazji Święta Żołnierza Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr 2 w London organizuje piknik, na który zaprasza w niedzielę 18 sierpnia do ośrodka księży Michalitów w Meros. O godzinie 12 rozpocznie się tam msza święta, potem będzie można zjeść obiad. Koszt obiadu $20 od osoby, przy czym członkowie SPK i dzieci do lat 12 bez opłaty. Tu prośba organizatorów, aby do 12 sierpnia, czyli do jutra, potwierdzić obecność. Można wysłać e-mail pod mferenc1919@gmail.com albo zadzwonić. 519-451-0262. Na wszelki wypadek powtórzę e-mail mferenc1919@gmail.com. Telefon 519-451-0262. A w programie już za chwilę książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej. Część druga związana będzie ze sportem. W audycji z uśmiechem na twarzy Tomek Przedszkolak, czyli Artur Barciś, opowie, jak wybrał się z mamą do sklepu po tenisówki, a Włodzimierz Szaranowicz zachęci do uprawiania gimnastyki. Potem również będzie mowa o sporcie, tyle że o sporcie dorosłych. Usłyszymy kilka wypowiedzi Władysława Kozakiewicza, mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce z 1980 roku, którego londońska Polonia gościła 10 lat temu. Wszystko zakończy humoreska Marka Twena o reakcji pewnej pary małżeńskiej na pioruny. Dla słuchaczy Twojego radia w bohaterów humoreski wcielili się jak najbardziej realni małżonkowie mieszkający w London.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Joanna Kuciel-Frydryszak, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, jest dziennikarką. Jako pisarka zadebiutowała biografiami Słonimski, heretyk na Ambonie i Iuła, biografią Kazimiery Iłłakowiczówny. Kuciel-Frydryszak jest również autorką bestsellerowej pierwszej w Polsce książki o polskich służących, Służące do wszystkiego. Książki uznanej za jedną z 10 książek roku 2018 według magazynu Książki do czytania Agora. Służące do wszystkiego to przejmujące losy białych niewolnic, kobiet z najniższego szczebla hierarchii służby domowej, tych, których w przedwojennej Polsce było najwięcej. Zatrudniane przez mieszczaństwo wiejskie dziewczęta zaczynały służbę mając często 15 lat. Nie miały prawa do urlopu i wypoczynku. Pracowały od świtu do nocy za grosze. Posłuchajmy fragmentu z książki Joanny Kuciel-Frydryszak zatytułowanej Służące do wszystkiego. Gdy dziewczyna decyduje się na posadę służącej, przyjeżdża do miasta z kuferkiem albo tobołkiem, chustką, w której ma cały swój dobytek. Jeśli wybiera się do Krakowa, dobrze wie, dokąd ma pójść, pod pomnik Mickiewicza, gdzie w czwartki zbierają się inne dziewczęta i panie, które potrzebują służby. Gromadziły się pod pomnikiem na rynku, wspominał Władysław Krygowski, społecznik i publicysta. Tłumy dziewcząt i kobiet gotowych przyjąć pracę służącej lub dochodzącej obsługaczki. Przypatrywały się im panie domów, krytycznym okiem oceniały ich walory jako pracownic, a zarazem ich ewentualną niebezpieczną atrakcyjność dla pana i panicza. Dziewczęta chodziły lub stały, skromne, zawstydzone, w chustkach lub bez, w co która miała ubrane, wyczekujące, by podeszła do nich pani kapeluszowa. Targ pod Mickiewiczem działa do lat 20. XX wieku właściwie na dziko, bez pośredników. Ale czy bezpiecznie jest u tych cwanych rajfurów, czyli stręczycieli służby domowej? Pośrednictwo pracy dla służby domowej kwitnie. Kantory stręczeń to bardzo dobry biznes. Kręci się od rana do wieczora. Nad małym stolikiem pełnym papierów pochyla się ajentka. Przegląda książeczki służbowe służących, ich metryki, świadectwa, rekomendacje. Niedaleko na krzesłach siedzą panie z zamożnej klasy. Przyszły tu po swoją dziewczynę do wszystkiego. To służąca, która mieszka z państwem, gotuje, pali w piecu, froteruje podłogi, czyści srebra, robi zakupy, podaje kawę, herbatę, palto, otwiera drzwi, ceruje sfatygowaną garderobę pana, pani oraz panicza. Do wszystkiego. Dziewczyny siedzą na ławkach pod oknem, wezwane przez ajentkę do łaskawego wyboru. W chustkach, kierpcach, zawstydzone, bo często mówią tak, że pani zrozumieć ich nie może. Czekają. Może zostaną wybrane przez jakąś dobrą panią? Krakowski jezuita Jan Badeni, gdy przyglądał się kantorom stręczeń służby domowej pod koniec XIX wieku, skojarzenie miał jedno – z afrykańskimi targami niewolników. To ta, to tamta pani, to ku tej, to ku innej kandydatce się zwraca. Wypytuje głośno, a szczegółowo o umiejętności jej zdolności. Zadaje zawsze publicznie tak niedyskretne pytania, prosto z mostu stawiane pytania, że najmniej nawet wrażliwa dziewczyna ponsem się oblewa. Ogląda, opatruje, czy ręce silne i zdrowe, czy w nogach nie ma defektu. Przepisuje i reguluje przyszły strój, wychody na miasto, zatrudnienie. Wreszcie zatyka sobie uszy na postawione nieśmiałym głosem śmieszne, niemożliwe, wygórowane pretensje. Ajentka nie wtrąca się do tych rozmów, bo wie, że to pani jest górą, a dziewczyna bez szans. Zarumieniona, spłakana dziewczyna musi na służbę się zgodzić. Nie zgodzi się dziś na tę, zgodzi się jutro na inną. Może jeszcze w gorszych warunkach. Zgodzi się, bo głód to despotyczny pan, pisze Badeni. Stręczyciele i rajfurki mają złą sławę. Panie narzekają na to, że naciągacze przysyłają nieudolną służbę, aby wymienić ją jak najczęściej. Dziewczyny zaś mają za złe, że kantory wprowadzają je do niemoralnych domów i do Żydów. Warszawa, 1918 rok. Etla Bomsztyk, żydowska dziewczyna, zostaje bez pracy. Rajfurka jest jej jedyną nadzieją. W piwnicznej, brudnej izbie przy ulicy Miłej pełno było dziewcząt. Polki, Żydówki, ze wsi, miasteczek, miast. Głodne i niewyspane siedziały tu w zaduchu po kilka miesięcy nieraz, chociaż w jedynie dostępnym dla nich zawodzie robotnic domowych nie było niby takiego bezrobocia jak w innych zawodach. Za każdą przesiedzianą noc trzeba było zapłacić albo dać zastaw. Bywało tak, że panie przychodziły i wybierały sobie pracownicę. Podobne to było do kupna konia. Na przykład dziewczyna musiała być tęga o zdrowym wyglądzie. Następnie odpowiadała na pytania, czy ma narzeczonego, czy lubi chodzić na spacer, przyjmować gości. Jeśli tak, to jest nieodpowiednia. Bomsztyk szybko orientuje się, że rajfurka mnoży swoje dochody oszukując. Gdy już naraja dziewczynę po jakimś czasie, ostrzega panią, że dowiedziała się o niej czegoś złego. Przestraszona pani zwalnia służącą, którą rajfurka sprzedaje komuś innemu. A dla pani szuka kolejnej. Na początku XX wieku w samym Krakowie działało 36 kantorów stręczenia służących. Gazety przestrzegały, że są pozbawione nadzoru. Choć w większości miast istniały policyjne wydziały do spraw kontroli kantorów służby domowej i policjanci regularnie wizytowali te miejsca. Problem dotyczył miast mniejszych. Goniec Częstochowski w 1907 roku alarmował, że w mieście brakuje biura kontroli, a dwa działające w Częstochowie kantory nie dają rękojmi, że służąca będzie się prowadzić moralnie, wypełniać swoje obowiązki i że nie okradnie państwa. Niepotrzebnie się dziennikarze Gońca martwili. Służące stanowiły najbardziej kontrolowaną grupę społeczną, zaraz po prostytutkach. Często zresztą wpadały w sidła stręczycieli prostytutek. Jeśli nie znały nikogo w mieście, były naprawdę w kłopocie. Dlatego od 1906 roku na krakowskim dworcu dyżurują Zytki, prężnie działające Stowarzyszenie Sług Katolickich pod wezwaniem świętej Zyty wynajęło pokoik, w którym zawsze jedna z dziewcząt oczekuje na przyjazd pociągu z prowincji. Gdy ten nadjeżdża, Zytka w długiej sukni z medalem stowarzyszenia na szyi lub opaską na ramieniu idzie na peron i przygląda się wysiadającym. A kiedy dostrzega dziewczynę o wiejskim wyglądzie, podchodzi do niej z pytaniem: czy panienka na służbę, do obowiązku? Jeśli tak, ma propozycję. Zytki w domu stowarzyszenia przy Radziwiłłowskiej mają 6-osobowy pokoik, w którym dziewczyny mogą się zatrzymać na czas poszukiwania posady. Tam ich złe moce nie sięgną. Dzięki misji kolejowej Zytek w 1907 roku w domu stowarzyszenia znalazło schronienie 127 dziewcząt z prowincji. Służących na rynku pracy jest mnóstwo. Panie są jednak niepocieszone. Mało która spełnia ich oczekiwania. Szukają perły, która łączyć będzie w sobie upragnione przez nie zalety. Ma to być dziewczyna silna, czysta, lubiąca dzieci, skromna i moralnie prowadząca się. Jedne wolą doświadczoną, z dobrym gotowaniem, inne surową, którą można wszystkiego nauczyć i wychować po swojemu. Niektóre zaznaczają w biurze, że szukają poważnej, inne, że wesołej, a część, że ich służąca nie powinna być ładna ani zgrabna. Nie może mieć jednak żadnych skaz, zeza ani brzydko pachnieć. Przecież będzie mieszkać w naszym domu, jeść z naszych talerzy. Dobra służąca jest prawdziwym skarbem, a jej utrata katastrofą. Pani domu często nie potrafi gotować ani sprzątać. Od pokoleń robiły to służące. Narcyza Żmichowska, pisarka uznana potem za prekursorkę polskiego feminizmu, w 1867 roku pisała w Bluszczu, że rosnące pokolenie paniczów i panienek powinno powoli przyzwyczajać się do obchodzenia bez służby. Nie żądam niczego, żadnej zmiany zwyczajowej od pań dzisiejszych, ale od przyszłych wymagam, aby to dobrze zrozumiały, że służącą jedynie do pomocy się przyjmuje, służąca jedynie to powinna robić, na co pani nie ma czasu lub czego zupełnie sama zrobić nie może i nie umie. Wszelka drobna obsługa osobista jest resztką dawnej kasztelańskiej epoki kobiecego życia. Bohaterka artykułu z czasopisma Pani Domu, pani Ludwika, straciła dwie służące, jest załamana, ale natychmiast znajduje kolejne. Kiedy podają na obiad mętną zupę, mąż ma dosyć. Proponuje żonie całkiem serio, żeby zapisała się do szkoły kucharskiej i sama gotowała. Pani Ludwika jest w szoku. Po pierwsze, wszyscy by się z niej śmiali, a po drugie, nie wiem, czy przez ten miesiąc nauczyłabym się dobrze gotować, wszakże nie umiem sporządzić najprostszej potrawy, a przytem w zupełności sług zastąpić nie mogę. Nie umiem sprzątać, nie mogę szorować, bo jestem zbyt wątła, tłumaczy. Pomysł męża pani Ludwiki jest tyleż bezczelny, co awangardowy. Na razie jednak wszystkie zamożne domy mają przynajmniej jedną służącą. W Warszawie na początku XX wieku to najpopularniejszy zawód dla kobiet. Służba domowa w Królestwie Polskim stanowi 30% wszystkich zatrudnionych, z czego kobiety stanowią 80%. Rolą pani domu z klasy średniej nie jest ani sprzątanie, ani gotowanie, a nadzór nad służbą. Czasem komponowanie menu, z rzadka zakupy, a jeśli już, to odzieży i wyposażenia domu. Żywność kupuje służąca. Pani ma i tak mnóstwo roboty z zarządzaniem służbą, po co miałaby się uczyć gotować? Po pierwszej wojnie światowej w miejsce kilku służących coraz częściej zatrudnia się jedną. Społecznik i lekarz, Walenty Miklaszewski, ma nadzieję, że doświadczenia wojenne nie poszły na marne i Polacy weszli na drogę samowystarczalności, która uleczy nas może z dawnych nawyków pańskich, kiedy to nie chciało się samemu nic robić koło siebie, uważając, że do tego jest służba. Słynęliśmy z tego tak dalece, że przed 40 laty nasi studenci za granicą płacili za mieszkanie dwa razy drożej od tuziemców, bo wymagali znacznie większej obsługi. A nawet zdarzało się i tak, że syn właścicielki pensjonatu obsługiwał swą koleżankę z uniwersytetu zamieszkałą u jego matki. Teraz jest fatalnie. Pani nie umie niczego. Służąca tym bardziej. Szkół dla służących w Polsce właściwie nie ma. Dlatego Polki z klasy średniej zazdroszczą Niemkom. Ich służące są naprawdę kompetentne i mają świetną markę za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Profesjonalne, bo uczą się fachu w szkołach dla służby, między innymi w Breslau. W Polsce podobne przedsięwzięcia podejmowane są przez towarzystwa dobroczynne, ale nie kończą się powodzeniem. Kto miałby płacić za naukę służącej? Warszawska Szkoła dla Służących Świętej Zyty należała do rzadkości. Założona w 1904 roku, dziewczynom chcącym nauczyć się fachu oferowała także zakwaterowanie. Gdy była z pompą otwierana, dobra gospodyni donosiła: grono inteligentnych, pracowitych kobiet krzątało się czas dłuższy koło urzeczywistnienia tej myśli, aby dostarczyć miastu porządnych, służących do wszystkiego. Kucharek, praczek, pokojówek, wskazując piękny cel, do którego dążyć nam trzeba wspólnymi siłami. Kulturę domu polskiego. Szkoła w suterenie i na parterze budynku przy Nowogrodzkiej 21 przyjmowała dziewczęta ubogie w wieku od 15 do 30 lat. Najbiedniejsze zwalniała z opłat, a te, które były wypłacalne, musiały płacić 12 rubli miesięcznie. Do tego dochodziły koszty zakwaterowania i utrzymania. To dla tych dziewcząt rzadko jest do udźwignięcia. Rocznie jako służące zarabiają 48 rubli, czyli 4 miesięcznie. W 1906 roku uczyło się w szkole 45 dziewcząt, ale miejsc starczyłoby jeszcze dla 5 następnych. Szkoła uczyła podstaw. W kuchni dziewczyny zmywały statki, w wielkiej pralni uczyły się sposobów prania ręcznego, ale i prania sprowadzonej z zagranicy pralce. Każda najpierw musiała nabyć umiejętności potrzebne służącej do wszystkiego, a potem specjalizowała się, jeśli chciała być kucharką lub pokojówką. Zupełnym ewenementem była szkoła dla służących elewek prowadzona na przełomie XIX i XX wieku przez Barbarę Kwilecką w jej majątku Dobrojewo w Wielkopolsce. Wywodząca się z ziemiańskiej rodziny Mańkowskich, działaczka społeczna postanowiła kształcić wiejskie dziewczyny na wykwalifikowane służące i stworzyła coś w rodzaju kuźni kadr dla okolicznych gospodarstw. Dzieci w domach pańskich, panienki i panicze, nie mają żadnych obowiązków. Tym bardziej mąż. Mężczyzna w kuchni? To by dopiero było zabawne. Pan domu powinien się wystrzegać śmieszności w okazywanych przez siebie zainteresowaniach gospodarskich, zaleca Ankiewiczowa. Liczba zatrudnionej służby domowej zależy od stopnia zamożności i znaczenia. Struktura służby domowej była rozbudowana. Służące, pokojówki, kucharki, praczki, prasowaczki, bony, pielęgniarki, niańki i mamki, a także kamerdynerzy, lokaje, portierzy, woźnice, stangreci i szoferzy. W Krakowie pod koniec XIX wieku 1/3 rodzin miała więcej niż jedną służącą, ale po pierwszej wojnie światowej, gdy społeczeństwo zubożało, coraz częściej rodzin stać było tylko na jedną. Stąd określenie do wszystkiego. Gotowania, sprzątania, prania, opieki nad dzieckiem. Służba domowa w pierwszej połowie XX wieku silnie się feminizuje. W 1935 roku aż 96% służących to kobiety. Mężczyźni, lokaje, kamerdynerzy, stangreci, szoferzy zatrudniani są w domach arystokracji i ziemiaństwa, a także bogatej burżuazji. Jednak najliczniejsza jest grupa służących niewykwalifikowanych do wszystkiego, na które stać nawet mniej zamożną mieszczańską rodzinę. W domach mniej zamożnego mieszczaństwa wszystko robi Marysia. Może jej niezadowolona pani to doktorowa lub żona aptekarza, sklepikarza handlującego dywanami albo nauczyciela. Może to być dom literata lub urzędnika niższego szczebla. W każdym razie to niższa klasa średnia, dla której zarobek służącej do wszystkiego stanowi nieduży wydatek. Czasami zaledwie 3% domowego budżetu, czyli mniej więcej tyle, ile miesięcznie trzeba wydać na prąd i opał. Dlatego na służącą stać niemal wszystkich, którzy mają stałe dochody, a nawet bogatszych robotników, choć ci najczęściej wynajmują przychodnią, czyli służącą dochodzącą. Według wyliczeń Kasy Chorych na początku lat 30. w samej Warszawie zatrudnionych jest 90 tysięcy służących. Na 11 osób przypada więc jedna. Każdego, kto jakiś czas mieszkał za granicą i wraca do Polski, uderza zastraszająco wielka ilość służby domowej. Każda, bodaj średnio zamożna rodzina, ledwo wiążąca koniec z końcem, musi mieć służącą, a nie jedna i dwie lub przynajmniej kobietę przychodnią, pisze w 1931 roku gazeta Echo. O służącą jest łatwo. Dziewczyny marzą o wyrwaniu się ze wsi. Każda z nas marzyłaby w mieście zostać. Nie chciałam za nic w świecie wracać. Po co? Z niewoli u ojca do niewoli u męża i bydła? Wspomina służąca z Podlasia. Wychodne od lat 20. będzie możliwe raz w tygodniu, w przypadku uzasadnionym, to znaczy wtedy, gdy pani uzna, że służąca ma powód, ważną sprawę i zgodzi się na wyjście. Dłuższe wychodne zwyczajowo daje pani co drugą niedzielę, a jeśli łaskawa, to nawet w każdą. Jeśli przychodzą goście, czas pracy służącej wydłuża się do późnej nocy. Pojęcie godzin nadliczbowych nie było znane ani służącym, ani pracodawczyniom, choć w krajach zachodnich dawno już opłacano służące za prace dodatkowe, na przykład gdy służąca obsługiwała przyjęcia. Zapytane w 1919 roku w ankiecie Ministerstwa Pracy o to, czy dostają pieniądze za godziny nadliczbowe, służące pisały, że nie rozumieją pytania. Goście nic nie dały, napisała jedna z nich. Pracodawczynie jeszcze bardziej były zaskoczone pytaniem. Jedna odpowiedziała, dziwne pytanie, a inna, wszak i bez tego biorą dobrą pensję. Własny pokój dla służącej to luksus. Najwięcej służących śpi w kuchni, na rozkładanym łóżku. Higieniści łapią się za głowy. Przeciętna kuchnia u nas to sypialnia i szatnia dla służących, pisze w 1913 roku Maria Ochowicz-Monatowa. W wielu rodzinach umieszcza się służącą na pawlaczach, czyli na antresoli, żeby po kuchni nie rozwłóczyć manatków. Warunki mieszkaniowe służby są fatalne, nawet jeśli mieszkanie jest duże. Służąca nie może liczyć na taki pokój, jaki mają domownicy, bo to nie jest dla służby. Dla niej są nyże, wnęki, antresole, korytarze. W najlepszym wypadku malutkie służbówki, które mają niekiedy 3 metry, choć zdarzają się 9-metrowe. Ale bywa, że wtedy wynajmowane są lokatorom, a służąca idzie do kuchni. Mieć własny kąt to naprawdę nie byle co. To lepiej niż duszna izba w rodzinnej lepiance, w której mieszka cała rodzina. Nie mówiąc już o sytuacji tych dziewcząt, które na posadę służącej do wszystkiego załapać się nie mogą, bo wysłużyły swoje, a są stare, nikt ich nie chce. Nawet jeśli załapią coś dorywczego, najbardziej podłe zajęcie praczki lub przychodnej na kilka godzin w ciągu dnia, na wynajem pokoju ich nie stać, koczują. Inne znajdują miejsca w przytułkach, takich jak ten w Łodzi przy ulicy Strzelców Kaniowskich, ze smutnego tekstu reportera gazety Echo pod tytułem Port nieszczęśliwych nędzarek. Furta wejściowa z tak zwanym Judaszem robi wrażenie furty klasztornej. Jest godzina 9:30 wieczorem i lokal cały przepełniony jest wychudłymi postaciami w wyszarzałych i przyświecających chustach. Wyniszczone postacie sprawiają wrażenie, że chwieje nimi wiatr hulający po korytarzach budynku dawnej fabryki. Łóżka typu wojskowego, piętrowe, rażą nieprzygotowane oczy zimnem gołych desek. Uderza atmosfera nędzy, niepozwalająca na śmielszy oddech. Przeważnie służące, bardzo wiele żebraczek. Dziewczyny, które nie znalazły od razu zatrudnienia, stawały się bezdomne, bo wraz z pracą traciły kąt do spania. Ten moment często decydował o tym, jak potoczy się ich życie. Czy zdołają znaleźć coś dla siebie? Czy ulegną namowom stręczycieli i wybiorą los prostytutki? Czy czeka je dola żebraczki? Słuchali Państwo fragmentu z książki Joanny Kuciel-Frydryszak zatytułowanej Służące do wszystkiego. Książki Służące do wszystkiego nie ma w naszej lokalnej bibliotece. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan. Zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Co niedzielę zawsze gra. Znajdziesz wiele wiadomości i muzyka w nim też gości. Zalet wszystkich nie wymienię twoim radiem na antenie. Twoje radio jest w Londynie, internetowej stronie. Niech więc każdy go posłucha, tak dla ciała jak i ducha. Bawi, uczy, serce krzepi, sam posłuchaj go najlepiej.
Zapraszamy do reklamy.